Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczołowski, radny województwa lubuskiego, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co dobrego w Platformie?
No w Platforma jest w takiej intensywnej pracy, pewnie jak wiele partii politycznych.
Jak wszystkie podejrzewam.
Ale specyficzny okres, dlatego że zbierają się wybory samorządowe, zbliżają się wybory samorządowe, bardzo ważne dla partii opozycyjnych. Dlatego, że ich wynik też będzie w jakiś sposób pokazywał czy przesądzał o następnych wyborach, które będziemy mieli rok po roku, wszystkich ważnych wyborów.
Potem do Europarlamentu, czy tak, do Parlamentu Europejskiego.
Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Krajowego, wyborów prezydenckich. Tym bardziej, że...
Zawsze mamy jakieś wybory.
No tak, ale też taki kalendarz się tak specyficznie ułożył. Ale to też będą pierwsze wybory po dłuższym okresie przerwy od czasu, kiedy wygrała koalicja prawicowa, która wprowadziła w Polsce wiele złych zmian. Nie dobrych zmian, tylko złych zmian. Głównie w sferze tak prawa, legislacji, ale nie tylko. Chociażby ostatnio obserwujemy protest niepełnosprawnych, podwyżki. Partia, która bardzo krytycznie oceniała to, co robiła koalicja PO-PSL, przychodząc do władzy, zrobiła jeszcze większy zamach na środki publiczne.
Ale widział pan, że Polakom się to wszystko podobało od samego początku.
Na początku tak, bo jeżeli ktoś rozdaje za darmo pieniądze, to trudno, żeby się nie podobało. Natomiast Polacy dostrzegają, myślę, że już powoli konsekwencje takiego rozdawnictwa. A nie daj Boże, przyjdzie jakiś kryzys gospodarczy światowy. Już widzimy wzrost cen ropy naftowej na świecie, która tak naprawdę wpływa bezpośrednio na całą gospodarkę światową. I niech przyjdzie, nie daj Boże, oczywiście jakieś tąpnięcie, to w pierwszej kolejności wydatki socjalne będą cięte.
Ale premier Morawiecki wychodzi i mówi, że mamy się doskonale jako kraj, gospodarka jest akurat w tej chwili na bardzo wysokim poziomie, mamy mnóstwo pieniędzy. Dobrze się żyje nam.
Tak,
kraju.
Co ma mówić premier Polski, któremu o ponad połowę spadły bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, tak?
My napędzamy dzisiaj, na polski kapitał teraz.
No ale my napędzamy dzisiaj wyłącznie wzrost gospodarczy konsumpcją, czyli tym rozdawnictwem pieniędzy, które poszły do Polaków bez pokrycia. I tym napędzamy dzisiaj wzrost gospodarczy. Ale jeżeli to, mówię, nie daj Boże się skończy, nie życzę tego nikomu, to będzie mieć ogromny problem. Przykład chociażby niepełnosprawny, jak nieudolna jest ta władza. Przecież 500+ poszło do każdego, kto ma odpowiednią ilość dzieci, prawda? Czy zarabia 10 tysięcy, 200 miesięcznie, czy tam 400, czy 3 tysiące, czy 500 złotych. Przecież wystarczy, by zrobić prostą reformę tego systemu, zabrać tym, którzy naprawdę nie potrzebują tych 500+ i te 500+ przeznaczyć na tą przecież wąską w stosunku do tej całej masy osób, które dzisiaj korzystają, tych bogatych z 500+, do tych osób niepełnosprawnych.
Słyszałem wczoraj wypowiedź.
To jest prosta rzecz, a dzisiaj pan mówi, że nie ma na to pieniędzy.
Pana Rostowskiego, byłego ministra finansów i wicepremiera w rządzie, który mówi, że pieniądze dla niepełnosprawnych były zabezpieczone w rezerwie celowej w ministerstwie, w tym wypadku u pani Rafalskiej w tej chwili, ale mówi, że nie wie, co się stało z tą rezerwą,
skoro w tej chwili nie ma. Poszło na rozdawnictwo, żeby kupić głosy Polaków. I to się rzeczywiście, oczywiście udało w pierwszym momencie. Tylko byśmy za to wszyscy nie zapłacili. Ja nie chcę być Kasandrą, nie chcę niczego złego wieszczyć, ale to tak jak w budżecie domowym. Jeżeli nie mamy na wydatki socjalne pieniędzy i nie mamy na prąd, to nie bierzemy kredytu na prąd, żeby go z kredytu sfinansować, bo zaraz się obudzimy z ręką w nocniku. A dzisiaj niestety te wydatki są dalece bez pokrycia. Ja nie mówię, że trzeba odebrać, żeby też nie został zrozumiany tym najuboższym, którzy rzeczywiście te 500+ pomogły żyć.
Zwłaszcza, że często porównujemy się do zachodnich gospodarek, już nie będziemy wymieniać tych największych, bo porównywanie z Niemcami jest dosyć ciężkie i nie na naszą korzyść akurat, ale w większości rozwiniętych gospodarek europejskich rzeczywiście ta pomoc socjalna istnieje, jest na wysokim poziomie.
I my już też dojrzeliśmy do takiego momentu, po tych 25 latach przemian gospodarczych trudnych, gdzie Polakom obiecywano, że jak tylko się troszeczkę wzbogacimy, wybudujemy te wszystkie drogi, mosty, inwestycje wielkie, to też to się powinno przełożyć na zamożność Polaków. I rzeczywiście to się należało tej sferze najuboższej. A dlaczego ci, którzy sobie doskonale radzą, też z tego korzystają? Przecież to może iść na przykład...
No pewnie ja i pan, znamy wiele takich osób, które naprawdę
śmieją się z tego.
Stać na bardzo, bardzo wiele i to takich rzeczy, powiedziałbym, nawet tak, fanaberyjnych, a 500 plus im się należy i też biorą.
A wracając do tego, co w Platformie, szczególnie tutaj w Zielonej Górze, bo jesteśmy w Zielonej Górze, no to jesteśmy po takim dosyć intensywnym okresie, kiedy w prewyborach wybieraliśmy kandydata na prezydenta miasta.
Mamy pana Sławomira Kotylaka, wybranego jako kandydata na kandydata, bo za moment będzie kolejna runda, czyli w tym wypadku Kotylak kontra Żywień z Nowoczesnej. No i tu będziecie państwo wspólnie z koalicjantem decydować, który tak kandydat jest.
Mamy koalicję obywatelską i o ile ona obowiązuje do każdego, w każdym województwie na poziomie sejmików, to regiony już mają dowolność, czy w taką koalicją startować w wyborach na poziomie miejskim, powiatowym i tak dalej. I tutaj zdecydowaliśmy w Zielonej Górze, że startujemy razem. Wspólnie układamy listy do Rady Miasta i ta koalicja obywatelska też wspólnie wybierze tego kandydata. Już spośród, jak pan redaktor zobaczył,
tej dwójki. Jeśli dobrze pamiętam wypowiedź pana przewodniczącego Sługockiego, to chyba jeszcze w tym miesiącu się wydarzy, czy z początkiem czerwca.
Myślę, że tak, bo później będą wakacje, informacje. Więc w tym czasie już trzeba pracować też, nie tylko odpoczywać.
Poza tym w tym czasie myślę, że mało którego Polaka będzie interesowała mocno polityka, chyba że będziemy jechać na wczasy i benzyna będzie odpowiednio droższa, co jest standardem w Polsce, bo zawsze przed wakacjami jest droższe, ale to już pewnie kwestia koncernów paliwowych. Ja nie przypominam sobie takich wakacji, ja parę lat żyję na tym świecie, żeby jechać na wakacje i żeby wtedy benzyna była tańsza, a teraz jeszcze dodatkowo będziemy mieli podwyżkę o te 10 groszy.
Ale po pierwsze wprowadza, jeżeli mówimy o rządzie PiS-u i tym okresie długich ich rządzenia już, pierwszych wyborów po tym, kiedy Polacy mają jakiś dystans, żeby to chłodno ocenić, to proszę zobaczyć, no już się zaczyna szukanie pieniędzy, żeby sfinansować te wydatki socjalne. PiS mówił, że będzie obcinał akcyzę i wszystkie dodatkowe opłaty w litrze ceny paliwa. Oprócz tego, że cena światowa baryłki ropy rośnie, to jeszcze PiS dokłada do tego swoje dodatkowe daniny. Mówimy o jakichś ekstra jeszcze daninach w innych miejscach.
Ale wie pan, o czym będzie mówiła Polska najprawdopodobniej, jeśli wierzyć co pisze Super Express. Oczywiście, że będą odczuwać, ale
będziemy
w tej chwili media będą epatowały, myślę, przez następne dni, jak nie tygodnie, odejściem kolejnych ministrów z rządu. Super Express pisze, że premier ma już dosyć czwórki kolejnych ministrów, w tym pani Zalewska się pojawia, nazwisko pani Zalewskiej, w tym się pojawia nazwisko pana Jurgiela, między innymi, co ciekawe, pana Kamińskiego, również odpowiedzialnego za służby. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, natomiast powołują się na rozmowę z osobą, która dużo wie.
Znaczy, to jest taka sama kolejna przykrywka PR-owska, polityczna przykrywka PR-owska.
Ale one działają, oczywiście. Jak do tej pory świetnie działają.
Powiem panu, że tak nie do końca, bo się okazało, że po dużo większej zmianie rządu przecież, jak zmieniono premierów i prawie cały rząd, rzeczywiście odsunięto tych kontrowersyjnych polityków z Macierewiczem na czele i zakopano ich do podziemia, no to rzeczywiście przez jakiś tam pierwszy okres, miesiąc przykryto wszystkie problemy, z którymi się rząd borykał. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że to też pokazały sondaże i nie jeden, tylko pewna ciągłość tych sondaży, że nagle te obietnice Morawieckiego, a złożył ich masę. Ja nie wiem, skąd na to chce wziąć wszystko pieniądze.
Teraz wiem, że mosty będą
po pierwsze, no to jest kolejna obietnica, która... Ale wróćmy do tamtych, no bo on składa następną, a jeszcze tamte w ogóle nie zostały ruszone. Proszę powiedzieć, bo ja sobie przygotowuję taką analizę, myślę, że niedługo będę miał ją gotową. Które z tamtych obietnic chociaż zostały, wystartowały z realizacją? Bo ja takiej nie znam. I teraz mówimy o kolejnych mostach. To jest fajna taka piłeczka propagandowa. Ja jestem za tym, żeby te mosty budować.
Most w Mielsku, który będzie budowany.
Tylko to robi akurat marszałek i województwo lubuskie.
Ale wie pan, jak bardzo potrzebna jest, to inwestycja była od lat i to jest świetna decyzja, tak? I dla mieszkańców tej części naszego regionu i pewnie dla wielu innych, którzy będą chcieli tym mostem przejeżdżać, a nie czekać w kolejce na promie. Gdyby na Odrze powstawały kolejne mosty, widzę, Krosno-Odrzański.
Ale w Krośnie by się nie ma powstać. No, ja wczoraj oglądałem tą mapę obietnic premiera Morawieckiego i Krosno nie jest wymienione. Jest most w Pomorsku, Brody Pomorsko, tak? Między Czerwieńskiem a Sulechowym. Ale ja tam
może
Krośnie,
pan Cebula nie ma takiej siły przybicia.
Może, bo jest Platformą Obywatelską, może ktoś po prostu złośliwy tą listę też politycznie ustala. I właśnie o to
chodzi. A miał okazję prezydentowi pokazać ten most?
No, nie miał okazji, bo nie został zaproszony przez pana starostę, przez władze powiatowe. Głównym w ogóle witającym pana prezydenta, bo wicestarosta z PiS-u, a nie główny szef starosta z PSL-u. Burmistrz miasta, do którego przyjeżdża prezydent, stoi za barierką, bo przyszedł, chciał się spotkać z panem prezydentem i nie może się z nim spotkać, nie może porozmawiać i przedstawić.
Swoją drogą bardzo jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w Zielonej Górze przy okazji wielkiego święta, jakie nam się szykuje, i też wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, czyli rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Bardzo jestem ciekawy.
Znaczy, jeżeli będzie taka sama Mongolia i trzeci świat, jak to było w Krośnie, no to będzie kabaret, ale Zielona Góra słynie z kabaretów, to może tutaj się prezydent Duda wpisze w tą naszą atmosferę. Natomiast wrócę jeszcze do mostu w Mińsku. Jeżeli tak będą pomagać rządzący w budowie tego mostu, to tak, pomagają w budowie tego mostu w Mińsku, mówię w cudzysłowie, to żaden most nie powstanie oprócz próżnych obietnic, bo na razie dzięki byłemu już ministrowi Maternie mamy ogromny problem z tym mostem na Mińsku, bo normalnie każdy most był, według polskiego prawa był usadowiony i tak ten był projektowany na wysokości 5 metrów, a teraz pan minister sobie wymyślił, że to ma być 7 metrów, co wydłużyć może całą
procedurę. Odra miała być głębsza, wie pan. Pan minister już tej Odry nam nie pogłębi, ale miała być głębsza, może jakieś potężne barki miały.
I to jest kolejny przykład. Jeżeli mówimy o tych wielomiliardowych obietnicach rządu Morawieckiego, to takiej same obietnice słyszeliśmy, że chodzi o Odrę. Miały być kaskady, miały być pogłębienia, to miało kosztować nowe mosty, porty, to miało kosztować elektrownie, to miało kosztować miliardy złotych. Gdzie my z tym jesteśmy? Nigdzie i nigdzie nie będziemy. Oprócz tego, że próbowano zmienić prawo i tylko utrudniono takim województwom jak nasze w budowie infrastruktury.
Wyborcy bywają pamiętliwi, ale czasami też łatwo zapominają o pewnych rzeczach i ja myślę, że każdemu politykowi, bez względu na to, czy to będzie premier Morawiecki, czy jakikolwiek inny premier innego rządu, jest dobrze wyjść do ludzi i powiedzieć: słuchajcie, drodzy państwo, w ciągu najbliższych kilkunastu lat zrobimy wam to, to, to i tamto. Pamięta pan, kiedyś były obietnice kilkuset tysięcy mieszkań, które miały powstawać i wiele takich pojawiało się w przestrzeni, a ludzie chłoną tego typu informacje, może chcą słuchać dobrych informacji.
Machiavelli kiedyś tak powiedział, że lepiej komuś coś obiecać, niż to zrobić, bo człowiek będzie cały czas żółtym obietnicą, a jak już się zrobi, no to będzie uważał za swoje. Ale mimo wszystko ja wierzę w to, że musi upłynąć czas, żeby zobaczyć, że te obietnice są nierealizowane. A po to jest opozycja, po to są niezależne media. Niestety w lubuskim, szczególnie mówię o mediach publicznych, które powinny być, bo są finansowane z naszych pieniędzy, niezależne, są coraz bardziej upolitycznione, ale po to powinny być niezależne media, po to powinna być opozycja, skuteczna opozycja, taką staramy się być, żeby Polakom o tym przypominać. Jeżeli ktoś coś obiecuje, to musi to zrealizować. Jeżeli jest piekło, to jest niebo. I za niezrealizowane obietnice się powinno trafić do politycznego piekła.
To wróćmy z powrotem na ziemię, bez względu na to, czy z góry, czy z dołu, ale jednak na ziemię i na podwórko lokalne, bo znowu płynnie przyszliśmy do tego, co się dzieje w kraju, ale te rzeczy no niestety są ze sobą powiązane. Jak mówimy już o obietnicach, co można obiecać w kampanii samorządowej dla województwa, dla miasta, takiego jak Zielona Góra, takiego jak Gorzów? Czym można zaskarbić sobie względy wyborców w tym wypadku? Co można zrobić, czego nie ma de facto? Jeszcze na przykład.
Oczywiście można wskazywać konkretne inwestycje, bo ich jest cały czas, chociażby strategie rozwoju województwa, one są wskazane enumeratywnie, tak? Czy w kontrakcie, czy terytorialnym. One są wypisane, są z podanymi konkretnymi kwotami. Ale te rzeczy Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami, w zależności od okresu, w którym rządziła, realizuje bardzo spokojnie i wydaje mi się tak systematycznie z głową od samego początku. I to widać. Myślę, że tutaj Lubuszanie...
Też konsekwentnie przy okazji wystarczy wymienić kwestię Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które będzie budowane w Zielonej Górze. Mówiło się o nim, ja nie pamiętam już od kiedy, ale od wielu, wielu lat. Ja wiem, że to nie jest rzecz na zasadzie pstryki światło, no ale się udało, tak?
Czy to jest
trzeba było robić montaż finansowy, ale się udało. Tak?
Trudna inwestycja. Teraz przypadła realizacja na trudny okres, gdzie ceny na rynku, to miasto Zielona Góra też przeświadcza, są bardzo wysokie, ale właśnie pomogła konsekwencja, pomógł zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim wywiązywanie się z obietnic, czego PiS nie robi, no bo Platforma szła z jakimś programem inwestycyjnym i go realizuje.
Ja nie wiem, jaki będzie program
szpital,
PiS-u dla województwa, czy dla
drogi,
czy dla miasta.
Proszę zobaczyć, jak infrastruktura infrastruktura się w Lubuskiem przez te lata zmieniła, jak dobrze województwo lubuskie wykorzystało tą szansę cywilizacyjną, jeżeli chodzi o środki unijne. Wykorzystywaliśmy je najlepiej w kraju, dostawaliśmy za to nagrody w postaci kolejnych pieniędzy na kolejne inwestycje. Teraz Platforma Obywatelska z koalicjantami weszła w taki system pomocy dla organizacji pozarządowych, dla osób starszych, dla osób młodych.
No, tych projektów jest naprawdę wiele, to prawda.
I my po prostu ten program chcemy kontynuować, wzbogacając go oczywiście o kolejne potrzebne inwestycje. Ja myślę, że Lubuszanie oczekują takiego rozwoju spokojnego, takiej rozmowy i takiego po prostu przewidywalności, a nie kolejnej awantury, chucpy, nie wiem, budowania kolejnego pomnika nikomu niepotrzebnego, bo trzeba jakiegoś polityka prominentnego PiS-u uczcić i tak dalej, i tak dalej. To też widać chyba w takich sondażach tu robionych dla województwa lubuskiego, dla miasta Zielonej Góry, że Lubuszanie są rozsądnymi ludźmi.
Tylko wie pan, do sondaży trzeba podchodzić bardzo spokojnie.
Takiego spokojnego
i to zarówno
rozwoju.
Jak się ma tam świetny wynik, jak w przypadku w wielu miejscach ma w sondażu Prawo i Sprawiedliwość, ale też trzeba myśleć o tym, że jeszcze wiele może się zmienić i ten sondaż też nie musi zawsze odzwierciedlać w 100% przekonań.
Nie, dlatego wyborcy. Ja w każdym naszym swoim komentarzu, czy gdzieś w mediach społecznościowych, czy w rozmowach nie tylko prywatnych, podkreślam, że to są sondaże, które pokazują pewną tendencję, nastroje w danym regionie czy mieście.
I w danej chwili.
I w danej chwili. Natomiast co będzie później, to nie wiemy. Musimy po prostu cały czas intensywnie rozmawiać z Lubuszanami, z Zielonogorzanami, z Zielonogórzaninami, z mieszkańcami tego regionu i pokazywać, co my zrobiliśmy, swój dorobek i pozytywnie przedstawiać swój program jakiś na przyszłość, ale też pokazywać to, co robi obecna władza.
Jak próbowaliście analizować te wyniki sondażowe, jeśli chodzi o sejmik województwa lubuskiego, trzymajmy się naszego regionu, bo ten wynik jest teoretycznie taki, że moglibyście być z niego zadowoleni, biorąc pod uwagę wyniki potencjalnych koalicjantów, ale z drugiej strony, kiedy rozmawiam tu z działaczami Sprawiedliwości i mówię, a gdyby miała powstać koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość, która być może też dawałaby szansę na rządzenie województwem. Człowiek mówi
w polityce,
jak najbardziej.
Ludzie z PiS-u mówią jak najbardziej. No tak, bo ludzie z PiS-u, panie redaktorze, potrafią zawrzeć koalicję z diabłem, żeby tylko rządzić i psuć państwo i psuć samorząd. Przecież oni dążą w ogóle do likwidacji samorządu. To jakby to jest inny temat. Natomiast proszę zobaczyć, przecież rządzono już samoobroną, gdzie w tej partii przecież było wielu przestępców.
Powstaje nam
z Ligą Polskich
nowego.
Rodzin, tak?
Na wzór samoobrony.
Więc nie ma ta partia, nie ma żadnych skrupułów przed tym, żeby zrobić koalicję nawet z diabłem. Natomiast ja myślę, że nie byłoby to zrozumiałe dla elektoratu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie szczególnie w tym województwie, żeby robić koalicję z antyelektoratem swoim. Bo przed następnymi wyborami myślę, że żaden z wyborców z SLD by tego kompletnie nie zrozumiał i by się to odbiło bardzo negatywnie w następnych wyborach.
Na razie wyborcy SLD muszą się po prostu zmobilizować, bo SLD trochę zniknęło nam z politycznej mapy. Oczywiście funkcjonuje przez cały czas i tak dalej, funkcjonują struktury, ale trzeba przyznać, że po porażce w poprzednich wyborach nieco zniknęło z tego firmamentu politycznego.
Tak, widać jednak, że troszeczkę się odbudowuje, że nowy przewodniczący w kraju, pan Czarzasty, ma jednak jakąś swoją konsekwentną wizję, mimo że nie jest jakoś widocznym politykiem.
Ja też czytałem taką analizę jednego z profesorów, który mówił wprost, SLD teraz czym mniej robi, tym lepiej dla nich.
Może dlatego, że sam PiS jakby sobie strzela w stopę coraz bardziej, tak? Każdą swoją decyzją. Tam trzeba pamiętać o tym, że też powoli następuje taka walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Bo nawet pomijając,
kiedyś to będzie musiało nastąpić,
nie wszystkie plotki związane z jego zdrowiem i zakładają, że wszystko jest w porządku, to w końcu to i tak będzie musiało nastąpić. A każda władza Niestety ma to do siebie, że są różne grupy interesów, które z sobą wewnętrznie walczą. I to widać w PiS-ie bardzo wyraźnie.
W każdej partii są takie grupy.
Tak, to prawda.
I zawsze były.
Ale teraz zależy od tej partii, od jakby no, takiej wizji czy mądrości jej przywódców, czy potrafią sobie z tym poradzić, czy potrafią zagospodarować te różne grupy, czy potrafią je jakoś ze sobą, że tak powiem, wpężyć w tym, żeby szły w tym jednym kierunku, a nie przeciwko sobie. Przez 8 lat udawało się to Platformy Obywatelskiej. To była najdłużej...
Aż się bałem, co pan powie dalej potem przez 8 lat, bo to słynny cytat był pani premier. Fragment cytatu.
Tak jest, to prawda, ale nie będę się do pani premier odnosił. Myślę, że pani premier sama się skutecznie życia politycznego wyeliminowała, oprócz te swoje nagrody i inne dziwne historie, które jej się przecież należały, a premier Gowin nie miał z czego żyć, jakby ministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej. Natomiast... Platforma Obywatelska rządziła w kraju najdłużej, więc też sobie umiała z tymi wewnętrznymi problemami radzić, co też jest jakąś wizytówką na przyszłość, bo nie chodzi o to, żeby zdobyć władzę i wprowadzić chaos bez takiego jakiegoś konkretnej wizji rozwoju na dłużej. Nie?
Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy sprawdzian jesienią, potem kolejny sprawdzian, a to już nie jesienią, bo wybory do Europarlamentu są wcześniej, a potem znowu jesienią będziemy mieli kolejny sprawdzian, tak więc życie toczy się dalej, a że dynamiczne jest, jeśli chodzi o politykę. I na pewno interesujące dla tych, którzy się tym interesują.
Oby z dobrym skutkiem, z dobrymi rezultatami dla
mieszkańców. Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia.